Tutaj ubiegły wtorek, zdaje się tak, słowo, do którego zainspirowało mnie pewne kazanie w internecie. Słuchałem na polecenie mojej żony kazania i temat wydał mi się bardzo bliski, dlatego troszkę je opracowałem, poruszyłem we wtorek, ale rozmawiałem później z Andrzejem, Sylwią, również z moją żoną i stwierdziłem, że warto ten temat troszeczkę rozbudować, rozszerzyć, bo jest naprawdę ciekawy i dzisiaj chciałem się tym z wami podzielić. Myślę, że większość z was zauważyła, że Pan Jezus, ogólnie cały Stary i Nowy Testament, ale również Pan Jezus bardzo często ucieka się do takich rolniczych porównań, prawda? O pszenicy, o konkolu. Cały szereg jest tego typu porównań. I wśród tych rolniczych porównań bardzo często wymieniane są drzewa. Również w Starym Testamencie mam dosłownie kilka przykładów. Na przykład bardzo ładny fragment dotyczący takiej przyrody czy drzewa jest u Izajasza. Nie musicie tego otwierać, to krótki fragment. Izajasza 11:1-2. Przeczytam go. Wyrośnie różdżka z pnia Jeseja. Zaowocuje pęd z jego korzeni, spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Dziś już wiemy, że chodzi o Pana Jezusa, piękny fragment. Mam jeszcze cały szereg zanotowanych fragmentów, które pewnie znacie, no począwszy od drzewa poznania, które było w raju, prawda? Abrahamowi objawił się Bóg pod dębami Mamre, i Biblia naprawdę jest pełna takich pięknych, wręcz poetyckich przenośni, opisów, które pewnie wszyscy znamy, ale chciałem zwrócić uwagę na jeden szczególny fragment i na nim się dzisiaj skupić, mianowicie nad fragmentem zawartym w Psalmie 92:13. 92:13. Tak jest. 1 i 2. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana kwitną na dziedzińcach naszego Boga. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są pełni wigoru i świeżości, aby głosić, że Pan jest prawy. On mą opoką, w nim nie ma nieprawości. Uważam, że to bardzo piękny fragment. Dotyczy nas wszystkich, zwłaszcza, że przesłanie takie, myślę, no podstawowe tego fragmentu jest, mówi o tym, jest takie, że palma, która przynosi owoc, takie jest jej przeznaczenie, jest zasadzona, tak jak my wszyscy jesteśmy zasadzeni w kościele i palma już w starożytności była symbolem zwycięstwa, symbolem pokoju do dnia dzisiejszego. Palma jest symbolem zawartym w herbie chyba 2 czy 3 państw oficjalnie. Czytałem trochę na temat tego drzewa, by w pełni zrozumieć, dlaczego akurat tutaj jest zastosowane to porównanie i muszę przyznać, że są to bardzo ciekawe i wszechstronne rośliny, które można z łatwością porównać do dobrze rozwijającego się chrześcijanina, który jest dobrze zakorzeniony na dobrym gruncie, w dobrym środowisku, którym jest naturalnie Kościół. Kilka takich typowych, bardzo ciekawych cech dla palmy. Jest podobno około 2000 palm. Te najwyższe osiągają około 40 metrów. Zdarza się, że mają 60 metrów. Najmniejsze dochodzą do, zdaje się, 30 centymetrów. O tych nie pomyślelibyśmy nawet, że są palmami. A ciekawostką jest również, że najstarsza palma, która ma już 180 lat, rośnie w Gdańsku. Nie rośnie na świeżym powietrzu, tylko w palmiarni, którą, nawiasem mówiąc, trzeba będzie w najbliższym czasie przebudować, bo jest już taka okazała. Podobno piękny okaz. Palma jest taką rośliną, która zaspokaja jakby wszelkie potrzeby życia i dlatego też widzę tutaj analogię do dobrze rozwijających się dzieci Bożych. Wyobraźcie sobie, że praktycznie wszystkie części palmy, Jeśli chcemy to odnieść do Kościoła, to odnieślibyśmy do ciała Chrystusowego, o którym jest w Biblii napisane, że każdy z nas jest jakby zupełnie inną, nie chcę użyć słowa niezależną, przeciwnie, zależną od innych częścią ciała. Mianowicie z palmy można wykonywać cały szereg pożytecznych przedmiotów. Konstrukcje budowlane, dachy, naczynia, biżuterię, zabawki, dekoracje, instrumenty, nawet niewielkie łodzie, meble. Myślę, że na co dzień mamy do czynienia z całym szeregiem produktów z pożytecznej palmy, zupełnie nad nimi się nie zatrzymując. Są to no, choćby tłuszcze palmowe, to jest cukier, to są daktyle, które praktycznie codziennie jem. Kiedy czytałem o palmie, dowiedziałem się, że daktyle mają o wiele więcej pozytywnych właściwości niż do tej pory myślałem. Nazywane są chlebem pustyni, bo rzeczywiście mają cały szereg odżywczych walorów. Między innymi są i używane są w krajach wschodnich jako środek nasenny, uspokajający. Fantastyczna naprawdę roślina. Najwyższa palma to palma woskowa. Kiedyś z tej palmy robiono wosk na świece. Także jest cały szereg tych przeróżnych zastosowań i trudno właściwie wszystkie wymienić, ale bardzo łatwo wszystkie te zastosowania odnieść do dobrze rozwijającego się Kościoła, do dobrze rozwijających się jednostek, które ten Kościół budują. Z palmy można zrobić niemal wszystko i myślę, że chrześcijanin, który dobrze się rozwija, też w miarę swojego rozwoju powinien być osobą wszechstronną, w sensie jakby duchowego wpływu na otaczającą go rzeczywistość. A propos zastosowań palmy, zapisałem sobie tutaj w sumie jako ciekawostkę, że z palmy również można wytwarzać poza łodziami na przykład trumny. Zapisałem to dlatego, że skojarzyła mi się taka dość zabawna, ciekawa historia, którą opowiadałem w zeszłym tygodniu Rafałowi. Nie wiem, czy Rafał dziś jest. On zrewanżował mi się jeszcze ciekawszą. Chętnie wam ją opowiem. Mówiłem mu, że mój przyjaciel był kiedyś na pogrzebie, na którym było mnóstwo ludzi, którzy nie byli nawróceni i wykorzystał pogrzeb po to, aby zrobić jakby ewangelizację, czy użyć kilku sformułowań w celach ewangelizacyjnych. I do tych niewierzących ludzi powiedział: słuchajcie, czy wiecie, że drzewo, z którego kiedyś ktoś zrobi waszą trumnę, już rośnie? Uważam, że to świetny tekst. Mówi o drzewie. I Rafał opowiedział mi bardzo fajną, budującą historię właśnie z pogrzebu, na którym niedawno był. Mówił, że mówca porównał noworodka, który przychodzi na świat, który tak bardzo jakby boi się wyjść z tego środowiska, w którym przez ostatnie 9 miesięcy się wychowywał. Przychodzi na świat, no, doznając pewnego szoku. Jest zimno, jest głośno, nie odbywa się to bez bólu, prawda? Do tego jeszcze na dzień dobry dostaje klapsa, więc jest to dla tego dziecka szok. Nie zdając sobie sprawy, że na zewnątrz czeka na niego najbliższa rodzina, czekają dziadkowie, czekają rodzice, środowisko, które chwalenie się cieszy z tego faktu, które w nim wręcz budzi w pierwszej chwili przerażenie. Jest tutaj fantastyczna analogia do momentu śmierci, bo śmierci instynktownie boimy się niemal panicznie. My, chrześcijanie, wiemy, co nas czeka, ale ten lęk mimo wszystko pozostaje. A kiedy sobie uzmysłowimy, że w niebie czeka na nas cały zastęp aniołów, którzy się cieszą na ten moment, który nastąpi, być może nasi najbliżsi, którzy się cieszą, którzy nie mogą się doczekać, kiedy my umrzemy, kiedy w końcu nam przyjdziemy, to jest to, prawda, przyznajcie mi, naprawdę takie no wręcz wzruszające, mimo że dotyczy śmierci, tematu pozornie niemiłego. I kiedy o tym myślałem, przyszło mi do głowy, że my chrześcijanie mamy jeszcze taki jeden bardzo ważny moment w życiu, który nazywamy duchowymi narodzinami, więc my mamy jakby trzy takie etapy bardzo ważne w życiu. I też jest tu pewna analogia, kiedy się nawracamy, kiedy się naradzamy na nowo w sensie duchowym, to część z nas, myślę, że ten proces u niektórych trwa dłużej, u niektórych krócej, też ma pewien lęk przed porzuceniem tego, co było za nami, przed pożegnaniem się ze swoimi nawykami, słabościami, przyzwyczajeniami, nieraz ze środowiskiem, bo nam się wydaje, że coś stracimy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę zyskujemy o wiele, wiele więcej w tym nowym świecie, który otwiera się dla nas w tym momencie, w momencie tej cielesnej śmierci, prawda? Mamy tutaj dodatkowo jedną jakby fazę w życiu więcej i to jest fantastyczne, ale mówię o tym właśnie dlatego, że ten moment, w którym się na nowo naradzamy, w którym odbieramy tą rzeczywistość jakby od nowa w tym nowym duchowym świecie, to naszym przeznaczeniem w tym momencie jest Kościół. Naszym przeznaczeniem jest Kościół, tak jak przeznaczeniem każdej palmy jest środowisko, w którym ona będzie mogła rosnąć, rozwijać się i wydawać owoce. Palma jest taką rośliną, która jest jakby stworzona do tego, żeby płodzić, żeby żyć, żeby płodzić owoce i my chrześcijanie tak naprawdę też, takie jest nasze przeznaczenie i powinniśmy bardzo dbać o to, aby z tym przeznaczeniem się nie minąć, aby to miejsce, które w Kościele wszyscy, myślę, znaleźliśmy, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne egzystencjonalnie jest to zagadnienie dla naszej osobowości, dla naszego bytu, aby być dobrze zasadzonym w Kościele i wydawać w tym Kościele, tak jak palma, dobre, zdrowe owoce. Cały szereg zalet, które dotyczą palmy i powinno nas dotyczyć, no choćby to, że palma jest elastyczna, giętka, prawda? Wszyscy znamy właściwości tego drewna. Palma zawsze znajdzie wodę i myślę, że chrześcijanami też tak jest. Najważniejszą rzeczą, która pozwala nam duchowo wzrastać i rozwijać się, to jest to, żebyśmy mieli jakieś źródło wody, prawda? I Kościół jest zdecydowanie tym źródłem, z którego powinniśmy korzystać i czerpać. Chciałem się napić, nie pamiętam, gdzie postawiłem wodę tutaj. Ach, Mariusz wyświetlił piękne zdjęcie. Prawda? To Mariusz zrobił na którymś z urlopów. Jest to jeden z rodzajów palmy, nie pamiętam który, ale są okazałe, mają przynajmniej 20 metrów. Wyobraźmy, może nawet 30, że palma potrafi rosnąć do 60 metrów. Owoce palmy, na przykład kokosowej, potrafią ważyć do 4 kg. Wyobraźcie sobie, wczoraj pytałem moją żonę i chciała nie zgadła, wyobraźcie sobie, że w ciągu roku od orzechów palmy kokosowej ginie na świecie około 150 osób. Tak, spadają z wysokości 30-40 metrów, a palma potrafi wydać podobno około do 75 sztuk takich owoców, więc jest to drzewo, które jednocześnie potrafi być niebezpieczne dla kogoś, kto gdzieś tam nieprzeznaczonymi dla niego ścieżkami czai się wokół takiego drzewa. W każdym razie, wracając do Kościoła, to kiedyś już powiedziałem, uważam, że Kościół powinien być dla nas wszystkich, nie powinien być miejscem, do którego przychodzimy, ale rodziną, do której należymy. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać, aby nasze nastawienie do Kościoła było odpowiednie. A to jest pewna różnica. Ja widzę to na swoim własnym przykładzie. Różne miałem fazy w życiu. Począwszy od tej pierwszej, najmłodszej, byłem kiedyś ministrantem. Dalece moje podejście do Kościoła było różne od tego, jakie teraz uważam za właściwe. W momencie, kiedy poznałem Słowo Boże, kiedy ktoś pokazał mi Słowo Boże, ktoś, kogo darzyłem dość dużym szacunkiem i respektem, wtedy też do końca nie rozumiałem tego, że Kościół tak naprawdę powinien być miejscem, w którym ja czuję się niemal lepiej niż w domu. Myślałem, że jest to takie miejsce, gdzie się chodzi w niedzielę po to, żeby tam posiedzieć, wysłuchać Słowa Bożego, które ktoś mi przeczyta i w zasadzie nie rozumiałem w pełni tego, co Kościół w naszym życiu, jakie powinien mieć miejsce i co on oznacza. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie odnajdziemy się w Kościele, w swojej tożsamości, swojego przeznaczenia, to tak jak z człowiekiem, o którym przed chwilą mówiłem, który kiedyś pokazał mi Biblię, on był takim człowiekiem z natury buntownikiem, nie ukrywał tego. Był artystą, więc było to nawet tak, że to powiem, cool, kiedy on nie ukrywał, że on jest takim buntownikiem. No ale w końcu jego przygoda z Kościołem, z wiarą skończyła się bardzo źle. I większość przypadków ludzi, których obserwuję, którzy w tej swojej prawdziwej, przeznaczonej przez Boga dla nas tożsamości w Kościele nie odnaleźli, miejsca w Kościele, który wiąże się z jakimiś obowiązkami, z jakąś służbą, która jednocześnie też jest fantastycznym, uważam, wyzwaniem, to możemy się minąć ze swoim powołaniem. I wiecie, do niedawna myślałem, a propos powołania, kiedy przywołałem to słowo, to kojarzyło mi się kilka fragmentów, takich typowych fragmentów mówiących o tym, że Bóg, jeśli ma dla mnie jakieś przeznaczenie, jakieś powołanie, to, że On i tak dopnie swego, że poprowadzi mnie taką drogą, choć będzie ona oczywiście prowadziła dookoła, ale przyprowadzi mnie tam, gdzie zawsze chciał mnie mieć. I takim przykładem był dla mnie na przykład Jonasz, prawda, który próbował się zbuntować, który wsiadł na statek, popłynął zupełnie w drugą stronę, zdaje się, że do Hiszpanii on się wybierał. I wiecie sami, co się wydarzyło, nastąpił sztorm, w każdym razie Bóg zrobił wszystko, aby Jonasza wysadzić dokładnie tam, gdzie Jonasz powinien sam dotrzeć. Podobnie było z Mojżeszem, który powiedział, że on nie jest mówcą i w związku z tym nie jest w stanie stanąć na wysokości zadania, wypełnić powołania, które Bóg dla niego miał, ale Bóg znalazł szybko rozwiązanie, powiedział, skoro ty nie mówisz, niech mówi twój brat. I w ten sposób kształtowałem sobie taki pogląd, że Bóg zawsze dopnie swego i my praktycznie tracimy nieraz czas na tym, czy swoje powołanie w Kościele odnajdziemy, je wykonujemy, czy nie. Ale i tak będziemy prędzej czy później w swojej właściwej roli. Ale dziś myślę, że tak nie jest. Myślę dziś, i zaraz przeczytam wam fragment, który bardzo wyraźnie o tym mówi, że można się ze swoim powołaniem jakby minąć. Mówi o tym fragment, na który przypadkiem trafiłem znowu dzięki mojej żonie przedwczoraj. Fragment Księgi Estery. Księga Estery 4:14. Tam jest wyraźnie napisane, że niestety, ale może być zupełnie inaczej. Ktoś może zająć to miejsce, które Bóg dla nas przeznaczył. Ja już przeczytam, zanim Mariusz wyświetli. Estery 4:14. Jeśli to mówi do Estery jej ojciec, po to, aby ją nakłonić do rozmowy z królem, która była bardzo niebezpiecznym przedsięwzięciem, bo groziła wręcz śmiercią. Tak ją motywuje, mówiąc do niej takimi słowami. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd. Lecz ty i dom twego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie zastąpiłaś ze względu na taki czas jak ten. Zwróćcie uwagę, ten fragment mówi wyraźnie o tym, że prawdopodobnie było to jej powołanie, że jest gdzie jest, na stanowisku królowej, tylko dlatego, że Bóg przeznaczył jej pewną rolę w życiu, ale mimo to niewykluczone, jeśli ona tego powołania nie wypełni, że ktoś ją na tym miejscu zastąpi. Jest tu napisane wyraźnie. Uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd. Myślę, że to taka przykra przynajmniej dla mnie wizja, kiedy pomyślę sobie, że Bóg miał dla mnie jakieś przeznaczenie i ktoś w moje powołanie wejdzie, ktoś mnie zastąpi, bo ja nie stanąłem na wysokości zadania, bo mi się nie chciało, bo nie miałem czasu, ochoty albo byłem zajęty innymi sprawami. Myślę, że powinniśmy o tym pamiętać, że to jest fantastyczne, że Bóg coś fajnego dla nas przygotował, że możemy Jego plan realizować. A świadomość, że możemy się z tym minąć, na naszym miejscu stanie ktoś inny, myślę, że to nie jest jakaś fajna perspektywa, prawda? Myślę, że część z nas jest w sytuacji, w której została jakby powołana z ławki rezerwowych, tak można powiedzieć. Myślę, że część z nas, ja też stoję tutaj zupełnie nie planując tego jeszcze rok temu. Nie były to nigdy moje ambicje, moje plany. Wiem, że były to plany Boże, ufam w to i zrobię wszystko, aby wypełnić wolę Bożą. Ale kiedy pomyślę, że mógłbym kiedyś jakby nie sprostać temu zadaniu i ktoś, a być może kto wie, ile razy w życiu już nie stanąłem na wysokości zadania, ile razy w życiu ktoś już wykonał moją pracę. Nie jest to nic przyjemnego. Myślę, że lepiej się motywować do tego, aby swoje miejsce w kościele, swoją doniczkę, w której my możemy jak palma wzrastać, aby znaleźć i dokonywać tego wzrostu i wydawać owoce. Ja mówiąc szczerze, troszkę późno się obudziłem, bo mam już 54 lata, ale z drugiej strony, kiedy czytam o tych drzewach, tak jak tu jeszcze raz przeczytam ten fragment, patrzcie, tu jest wyraźnie napisane, rozrośnie się jak cedr na Libanie, jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni wigoru i świeżości. No, ja bym nie powiedział o sobie, że jestem stary, ale myślę, że jeszcze dużo przed nami i kiedy czytałem o cedrach, to też się dowiedziałem, że to są drzewa, które tak naprawdę to rosną do 70 chyba roku życia, dopiero po 50 latach osiągają połowę swojego wzrostu. Fantastyczne drzewo. Zresztą wspominałem już wam, że rozmawiałem na temat z Andrzejem. Andrzej przyniósł mi kilka kawałków cedrowego drzewa. To jest fantastyczne drewno, pięknie pachnie. Ma bakteriobójcze, grzybobójcze właściwości, nie cierpią go szkodniki. Mogę wam, Andrzej będzie tak miły, poda po kawałeczku cedru, zobaczcie jak on pięknie pachnie. To jest drzewo, które ma bardzo dużo olejku cedrowego. Tak, ten olejek też chyba się kojarzy z takim namaszczeniem, przynajmniej mi się w pierwszej chwili skojarzył z namaszczeniem. Odpędza owady. Wyobraźcie sobie, że cedr ma takie właściwości. Kora cedrowa była używana, wywar z kory cedrowej był używany jako odtrutka na ukąszenie węża. Wyobraźcie sobie, to też ma moim zdaniem takie jakby no, duchowe przesłanie, bo myślę, że ukąszenie węża każdemu kojarzy się w odpowiedni sposób. Szatan symbolizuje węża, wąż symbolizuje szatana. A Nowy Testament mówi wyraźnie o tym, że my chrześcijanie, choćbyśmy wypili truciznę, to nic nam nie będzie i w dziełach apostolskich jest taki właśnie przykład, kiedy Paweł był na Cyprze, na Malcie, kiedy strącił żmiję do ogniska i nic mu się nie stało. Prawda, że pięknie pachnie. To drzewo ma fantastyczne właściwości, jest bardzo lekkie, ale jednocześnie jest bardzo ścisłe, bardzo twarde. W związku z tym nadawało się doskonale do budowy statków w czasach starożytnych. No i myślę, że właściwości tego drzewa też są jakby taką metaforą do cech, które my chrześcijanie powinniśmy mieć. Współczesna medycyna prowadzi nawet badania dotyczące wpływu olejku cedrowego na zwalczanie komórek rakowych. Jest to doskonały środek naprawdę na bardzo, bardzo wiele chorób. Przejdziemy dalej. Tak, do wzrostu. Myślałem bardzo dużo o wzroście i myślę, że Biblia też mówi dużo o wzroście, o tym, że my chrześcijanie powinniśmy być właśnie jak cedr, jak palma. Nie można się pewnie do tego zmusić, nie powinniśmy się zmuszać, ale powinniśmy zawsze mieć świadomość tego, co Bóg dla nas przeznaczył i świadomość tego, że ten wzrost jest jedną z najważniejszych elementarnych rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu. Mam bardzo ładny fragment, który o tym mówi. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, który nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów. Jego liść pozostaje zielony. Nie martwi się też w roku niedostatku. Nie przestaje wydawać owocu. Cedr jest rzeczywiście taką rośliną, która jest wiecznie zielona, owocuje. Są odmiany cedru, które mają orzeszki, ale nie jest to taki owoc jak palmy, o których przed chwileczką mówiłem. Niemniej, jeśli chodzi o ten wzrost, no to naturalnie nie można się do niczego na siłę zmuszać, ale powinniśmy się o wzrost duchowy modlić. Powinniśmy się modlić o swój własny wzrost duchowy, o wzrost Kościoła jak najbardziej. Myślę, że wszyscy to robimy, ale o swój własny wzrost duchowy. Nic nie można zrobić na siłę, prawda? Nie można się do pewnych rzeczy zmuszać, mówiąc po świecku, nie można przesadzać. Skojarzyła mi się taka historia z zeszłego chyba tygodnia, kiedy moja żona mówiła do mnie: jedz szybciej, bo chcę wstawić zmywarkę. Więc myślę, że robienie pewnych rzeczy na siłę nie zawsze jest mądrą rzeczą. Dorodne są drzewa Pana, cedr Libanu, przez Niego zasadzone. W ich gałęziach ptaki wiją gniazda, na ich szczytach bocian buduje swój dom. Też piękny fragment, prawda? I wiecie, kiedy się czyta o cedrze, który jest wiecznie zielony, to jest rzeczywiście drzewo, które jest wiecznie zielone, o którym jest napisane, że jest zawsze świeże, prawda? Zawsze zielone, zawsze świeże, to kojarzy mi się kilka osób, które osobiście znam, które tą świeżość mają i którą tą świeżością rzeczywiście z nami się dzielą. Taką osobą jest dzisiaj, znowu jej nie ma, Hildegard, prawda, która ma 94, zdaje się, lata. Zawsze, kiedy z nią rozmawiamy, ja z nią telefonuję przynajmniej raz w tygodniu, jest takie budujące, kiedy ona swoją ciepłotą i tą taką miłością rodzinną, chrześcijańską, no, po prostu emanuje to od niej. Ona naprawdę ma bardzo pozytywny wpływ. Wiem, że się o nas modli, bezustannie mówi, że się o nas modli. Ja czuję zresztą tą jej jakby, no, że te modlitwy nie odbijają się od sufitu. Spójrzcie na Uwe, który jest człowiekiem, który zdaje się już 3 razy miał zawał serca. Ile on ma tej świeżości, ile ma tego wigoru, ile Duch Boży daje mu siły, energii, jaki ma pozytywny na nas wpływ, prawda? Ile on już dla nas zrobił i nadal mimo swojego wieku jest o wiele bardziej energiczny i o wiele bardziej, powiedziałbym, witalny niż wielu nastolatków, których znam. I pomyślałem sobie o naszej siostrze Berbel, że też jest przykładem, który w wieku, w którym ludzie, wydaje mi się, że praktycznie no, jedynym dla nich przeznaczonym, najwygodniejszym miejscem byłby fotel przed telewizorem, która tak wiernie nam od lat służy, która prorokuje, która jest w Kościele naprawdę aktywna i ciepła i rzeźka, świeża, jest również doskonałym przykładem tego, co Biblia mówi na temat tej wiecznej zieleni i życzę wam i sobie oczywiście, abyśmy wszyscy do końca naszych dni i do końca naszej misji tutaj na ziemi mieli właśnie tą świeżość i tą werwę taką. Myślę, że wszyscy sobie tego życzymy, prawda? Czy może być coś piękniejszego? A myślę, że praca dla Boga i prowadzenie przez Ducha Świętego to są chyba najbardziej szlachetne cele, jakie w życiu można mieć. I z tego, co widzę, to rzeczywiście to, co tutaj jest napisane, jest odzwierciedleniem moich własnych doświadczeń. Ludzie, którzy oddają Bogu życie i którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu Jego Królestwa, oni rzeczywiście mają o wiele więcej tej siły, tego wigoru, jeśli są dobrze zakorzenieni. Sami wiecie z waszego doświadczenia, że w Kościele czasem jest tak jak w rodzinnym życiu. Nie zawsze wszystko się układa zgodnie z naszymi wyobrażeniami. Nie zawsze wszystko nam się podoba i niestety w Kościele dochodzi też do nieporozumień, a czasem nawet do rozwodów. Myślę, że nie jest to z całą pewnością plan Boży dla nas, dla naszego Kościoła, ale takich sytuacji nie da się uniknąć. Myślę, że dobrze, jeśli wszyscy na tych negatywnych doświadczeniach budujemy swoją wiarę i swoje przeświadczenie o tym, że wizja Kościoła zawarta w Biblii to jest ta, którą my naprawdę chcemy realizować. Zwłaszcza teraz, kiedy coraz częściej mówimy, marzymy i planujemy jakby swój własny dom, nową świątynię, nowy kościół, powiedzmy sobie tak, bo jest to, zabiera to powoli realne kształty. Jest to również moim marzeniem. Kiedy byliśmy na teraz powiem dobrze, na Cyprze z Joanną, nie na Malcie, gdzie a Paweł też był na Cyprze, to tam oglądaliśmy z Joanną katakumby. Te miejsca, w których chrześcijanie pierwsi się spotykali. To w chwili obecnej może nie jest takie budujące, bo nie było to zaadoptowane do tego, aby turyści to zwiedzali. Były takie brudne lochy zakratowane gdzieś w centrum miasta, dosłownie, które wyglądały praktycznie jak pozostawione otwarte szalety publiczne, niestety. W każdym razie myślę, że warunki, w których my się spotykamy, są naprawdę w porównaniu z tymi doskonałe. Ale mimo to myślę, że moglibyśmy służyć Bogu z o wiele większą wolnością i radością, gdybyśmy nie musieli nosić choćby tych sprzętów z tamtego pomieszczenia tutaj, gdybyśmy mieli miejsce, w którym, które będzie nasze. I zachęcam Was w związku z tym jeszcze raz gorąco do modlitwy o to, aby Bóg poprowadził nas w tym temacie. Chciałem jeszcze na koniec przeczytać bardzo fajny fragment, pochodzący z Ewangelii Jana 15:4. Z Cypru budowano nawet trony. W komnatach faraonów pochowanych przed kilkoma tysiącami lat odnajduje się bardzo często w nienaruszonym stanie trony, które przeważnie zrobione są właśnie z drzewa cedrowego. Ja ze swojego doświadczenia teraz będę na pewno zwracał na to uwagę. Wiem, że strzały, najlepsze strzały, bo strzelałem kiedyś trochę z łuku, robi się właśnie z Cypru. Ale Cypr, dodam na zakończenie, żeby was już nie nudzić tym drzewem, cedru. Ma jednego wroga, mianowicie robaka, który podgryza jego korzenie. To jest z tego, co wyczytałem, chyba jego największa słabość. I my też powinniśmy pamiętać o tym, że gdzieś czai się wróg, który będzie podgryzał nasze korzenie. Czyli dokładnie to miejsce, które pozwala nam zakorzenić się w Kościele. To miejsce, z którego czerpiemy, przez które czerpiemy jakby wody gruntowe, posiłki nasze duchowe. Tam być może szatan będzie próbował uderzyć, czyli zakłócić jakby dopływ naszego duchowego pokarmu. Tam, gdzie jesteśmy zakorzenieni, pomiędzy nami a Kościołem, zawsze będzie próbował wstawić klina. Czasem mu się to udaje. Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że dla Pana Boga, dla którego ciało Chrystusowe, którym my jesteśmy, jest rzeczą bardzo ważną. Myślę, że dla Niego nie ma nic bardziej smutnego, jak konflikty według Kościoła albo jakieś niejasności czy złe mówienie o Kościele Chrystusowym. Myślę, że to jest rzecz, która wyjątkowo Bogu się nie podoba. Pamiętajmy, że to jest Jego ciało, my jesteśmy tym ciałem ugruntowani tu na ziemi, zasadzeni, czerpiemy z naszego Kościoła soki duchowe i powinniśmy dbać o to, abyśmy byli taką właśnie rośliną, jaką opisuje Słowo Boże. Fragment z Jana 15:4. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i uschnie. Takie zbiera się i rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynosili obfity owoc i okazywali się moimi uczniami. I tego wam właśnie życzę, żebyście zawsze mieli świadomość tego, że jesteście i pragniecie być zdrowymi zasadzonymi w Bożym Kościele, ugruntowanymi w Jezusie drzewami, które przynoszą dobry owoc, które zawsze mają fazę wzrostu, tak jak palma, która jest stworzona po to, żeby rosnąć i płodzić. I żebyśmy zawsze bazowali wszyscy na obietnicach, które Jezus daje właśnie w tym fragmencie. Jeżeli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony. Życzę wam z całego serca, abyśmy w każdej chwili naszego życia wielbili naszego Ojca, naszą postawą, tym, że będziemy rosnąć, wydawać owoce, jak ta palma, jak ten cedr, abyśmy pachnieli, tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, tym zapachem, tym olejkiem, który Bóg tak bardzo lubi. Myślę, że powąchaliście, jak pięknie pachnie cedr. Nie jest perfumowany. Wyobraźcie sobie, jak Bogu pachną nasze szczere, oddane modlitwy, nasze uwielbienie, które dla Niego mamy. Jeśli rzeczywiście jest to z serca, jeśli jest to szczere. Jestem naprawdę czasem pod wrażeniem, nie wiem jak to opisać, tego, że taki zaszczyt mnie w życiu spotkał, że mogę Bogu, jednemu, jedynemu Stwórcy Wszechświata, śpiewać, głosić, modlić się, rozmawiać z Nim, komunikować. Przecież to jest dialog. To jest fantastyczna rzecz. Myślę, że żadne porównanie, nawet to porównanie do to przyrodnicze, do drzew, o których mówiłem, nie wyrażają tego, jaki zaszczyt nas w życiu spotkał. No mimo wszystko są to piękne fragmenty i mówiąc krótko na koniec, życzę wam wzrostu i abyście byli jak ta palma, płodni w sensie duchowym. Amen.